Dobry temat, nie? A widzicie, wiedziałem, że to jest temat na czasie. Więc jak zrobić, żeby więcej zarobić? Co zrobić, żeby więcej zarobić? Co zrobić, żeby otrzymać wynagrodzenie? Co zrobić, żeby otrzymać zapłatę? Co zrobić, żeby otrzymać lepszą zapłatę, większą zapłatę? Kto chce zarabiać więcej? A co zresztą? Taka pobożna, że chce mniej? Niż o Boże, by już tylko gorzej nie było. Dobrze, okej. Okay. To taki był. Kiedyś będę o tym głosił. Ale otwórzcie księgę Izajasza. W ogóle dzisiaj jest dużo fragmentów, więc może lepiej notować sobie w telefonie czy w jakimś notesie te wszystkie wersety, bo będzie ich sporo. Izajasza 49:4. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie. Zużyłem swoją siłę, a jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Powiedz, zapłata u mojego Boga. Ten prawdziwy temat, który chcę dzisiaj poruszyć, to jest taki, że Bóg płaci. Bóg płaci. Wiesz, my po prostu jesteśmy wychowani tak bardzo mocno już po protestancku. Gdzieś nam tego lutra od naszego dzieciństwa duchowego wbijają w głowę, że zbawienie jest z łaski, że zapominamy o tych wszystkich wersetach w Biblii, które mówią o tym, że Bóg wynagradza, że Bóg płaci, że Bóg odpłaca, że jest zapłata u Niego. I wiesz, ja myślę, że tak jak jest z każdym nauczaniem, które jest w jakiejś części od Boga, a w jakiejś części od człowieka, my często dochodzimy do pewnych ekstremów i zapominamy o tym, co jest naszą rolą, co jest naszą częścią, którą my mamy odegrać, co my mamy tutaj zrobić w życiu. I wiesz, ja zacząłem sobie studiować ten temat, takie wyrazy jak zapłata, odpłata, wynagrodzenie, prawda, za trud, obdarowanie od Boga, za coś, że się coś robi. I się okazuje, że tego jest, Biblia jest pełna tego. I tak sobie myślę, Boże, jest jakaś sprzeczność. Z jednej strony jest ten list do Efezjan na przykład, który mówi, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy tylko stworzeni do dobrych uczynków, ale nie zbawieni, że to nam gdzieś tak przesiąkło głowę, że my zapominamy o tym, że jest mnóstwo rzeczy w naszym życiu, które my mamy czynić, aby otrzymać od Boga wynagrodzenie i zapłatę. Powiedz, Bóg płaci. Ja chcę dzisiaj do was z tym dotrzeć. I chcę mówić, za co płaci. Bo Biblia też jest bardzo precyzyjna i mówi wprost, za co Bóg płaci. Wiesz, my też, to jakby jest jeden powód taki, że my uciekamy od tych fragmentów, jest to, że gdzieś tam ta protestancka teologia nam zdominowała głowę, a protestancka teologia często nie jest zrównoważona, więc my po prostu mówimy, nie no, będę żył jak będę żył, a zbawiony i tak jestem. I co jest prawdą, tylko wcale nie oznacza to, że masz żyć tak jak tam jakoś żyć, bo zbawiony będziesz, bez względu na to jak będziesz żył, bo jesteś zbawiony z uszynków, ale nie masz żyć byle jak, jakoś. To jest bardzo ważne. To jest więc pierwszy powód jest taki, że to jest ten protestanckie przegięcie nastąpiło w naszych głowach i czasami po prostu wiesz, to widzisz, że widzisz po prostu pobożnego katolika i wolisz z nim się zadawać niż z bezbożnym protestantem. Tak? To jest po prostu jasne. Kiedyś rozmawiałem z pewnym muzykiem chrześcijańskim, który miał okazję współpracować z dużym chórem protestanckim gospelowym i dużym chórem gospelowym katolickim. I ten piosenkarz był protestantem. I on mi powiedział, że mówi, słuchaj, po prostu wolę z tymi katolikami, którzy objawienia nie mają, śpiewać, niż z tymi protestantami, którzy wierzą tak jak ja. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo tam z nimi się czujesz dobrze. Czujesz się jak w rodzinie, jest gościnność, wpuszczają cię do domu, interesują się tobą, czują, współczują ci. Mówi, ci protestanci już tak prawidłowo we wszystkim wierzą, że emocje ani uczynki nie są do niczego im potrzebne. Jezus jest ich Panem, mają naklejki wszędzie. Ale źle się z nimi czujesz. Wiesz, to jest pierwszy powód, dla którego my nie doceniamy tego tematu, że Bóg płaci. Bóg płaci. Ja chcę, żeby wam to mocno zostało w głowie. Bóg płaci. To zaraz będzie dużo fragmentów na ten temat. Natomiast drugi powód, dlaczego gdzieś nam to odeszło z głowy, że my pewnych słów w Biblii występujących nie chcemy czytać dosłownie, bo jesteśmy tak pobożnisiowaci. Lub pobożnisiowaci byli nauczyciele, którzy do nas uczyli. Wczoraj wracaliśmy z Adamem i Andrzejem Nędzusiakiem samochodem z tej konferencji dla tych biznesmenów. I Andrzej właśnie takie mocno rzecz powiedział, że mówi, że przestudiował bardzo mocno temat tej przypowieści o talentach. I on mówi, że on mówi, nie wie, kto to był, czy to był jakiś po prostu opętany mnich, czy kto, że wymyślił sobie, żeby zrobić ze słowa talent synonim dzisiejszego słowa talent. Mam talent. Bo talent, tak naprawdę jedyne sensowne tłumaczenie tego, to powinno być przynajmniej milion. Że to jest najbliższe tłumaczeniu tego słowa, że przyszedł Bóg i dał jednemu milion, drugiemu dał 2 miliony, a trzeciemu dał 5 milionów. I kiedy odszedł, to oni wzięli i zaczęli obrać ten, co miał... Każdy, ten, kto miał 5 milionów, zaczął nimi obracać, ten, co miał 2 miliony, zaczął nimi obracać, a ten, co otrzymał milion, wziął i zakopał go. I tak naprawdę to powinno być. I on mówi, to jest właśnie duch ubóstwa, że on nie pozwala dosłownie tłumaczyć Biblii. A tam jest po prostu dosłownie, słowo można przetłumaczyć, bo to są nawet całe opracowania, możecie sobie poszukać tego w internecie, równowartość, ile to w tamtych czasach ten po prostu milion znaczyło, ten talent, ile to było. I to nigdy nie oznaczało jakiegoś obdarowania, że mam talent. Oczywiście, przypowieść jest fajna, można ją później użyć do darów, tak, Bóg cię obdarował wieloma rzeczami, rozwija i to i tak dalej, ale pierwsze, oryginalne znaczenie tego, to jest po prostu przynajmniej milion. Otrzymujesz od Boga milion. Okej? Okay? I teraz wiesz, i to jest drugi powód, dlaczego my na przykład czytamy te wersety i czytamy, że Bóg odpłaci, Bóg zapłaci, Bóg wynagrodzi i my nigdy nie możemy tego połączyć, tak jak ja to połączyłem na początku, zanim zacząłem mówić, że będę dzisiaj mówił o zarobkach, pensjach i wynagrodzeniach. A tak naprawdę to tak właśnie powinniśmy myśleć. Że jest wynagrodzenie u Boga za nasze życie i za nasze czyny. I teraz, żeby rozplątać trochę tą teologię. Bóg odpłaca, płaci, wynagradza. I my musimy tak żyć, żeby odebrać tą zapłatę i wiedzieć, od kogo ją odbieramy. Na przykład zobaczcie, w naszym życiu nie ma problemu, żebyśmy my chodzili do pracy, bo my wiemy, że my nie chodzimy tak do pracy, bo tak lubimy chodzić do pracy. Idziesz do pracy i konkretnie oczekujesz tego, na co się umówiłeś, że to spłynie do ciebie w ciągu miesiąca. Okej? Okay? Znowu gdzieś po prostu usypiacie mi, po prostu znowu odpływacie mi. Pobudka. Ok, po prostu idziesz do pracy i nie jesteś jakimś po prostu mistykiem, że chwała Panu, mam pracę, a ile zarabiasz? A chwała Panu, nieważne. Nie ma takich świrów. Jednak jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie, to takimi właśnie jesteśmy. Że czytamy słowo wynagrodzenie odpłata i gdzieś nam to umyka. A zobaczcie, list do Rzymian, który jest listem o zbawieniu z łaski, mówi tak. Rzymian 4:4. A gdy kto spełnia uczynki, zapłatę za nie nie uważa się za łaskę, ale za należność. Są uczynki i jest zapłata za te uczynki, która jest należnością za te uczynki, a nie jakąś tam łaską. Tam, dawajcie mi sygnały, bo ja dzisiaj jestem trochę jak Eryk Kasto taki. Potrzebuję wsparcia teksańskiego trochę. Okay? Więc są uczynki, oczekuję zapłaty za nie, nie w postaci łaski, ale w postaci należności. Bo później mówi, gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, a wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Więc sprawiedliwość, czysta szata, jest z łaski, a należność, zapłata, jest za uczynki. I to jest pełna teologia. Każdy z nas otrzyma zapłatę za swoje uczynki dokonane na ziemi. Teraz inny fragment. To jest pierwszy list do Koryntian. Może nie, może po kolei przejdę, żeby tak, okej, bo zaraz się wgłoszę i przeskoczę. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Życie wieczne jest darem łaski. Jeżeli grzeszymy i wierzymy w Jezusa, otrzymujemy życie wieczne i to jest dar łaski. Okej? Okay? Ale teraz przeskakujemy do pierwszego listu do Koryntian 3:11. I jest tutaj tak. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, czy w przeciwieństwie do tego z drewna, siana i słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Powiedz, odbierze wynagrodzenie. A jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Nie otrzyma wynagrodzenie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Rozumiesz? Więc wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa, przejdziemy do zbawienia na podstawie Jego dzieła, tego, co On uczynił dla nas. Natomiast dzień naszego przejścia do życia po tamtej stronie, dzień naszego zaśnięcia, mówiąc po chrześcijańsku, będzie dniem, w którym wszystko, co robiliśmy na ziemi, będzie przetestowane i tylko to, co nie spłonie, czyli to, co było budowane z kamieni, ze złota, z drogich kamieni, ze srebra, okej, cała lista jest tych rzeczy, to ocaleje. Jeżeli ktoś budował ze słomy, siana, drewna, to spłonie i on będzie z tamtej strony bez żadnej nagrody. Powiedz, Bóg wynagradza. Okej? Okay? Więc teraz my jesteśmy powołani do tego, żeby kierować swoje oczy na zapłatę. Bo inaczej słowo by ciągle nie mówiło o tym. Ktoś może powiedzieć, a tam zapłata, jak służę Panu Jezusowi z szczerym sercem, nie oczekując niczego w zamian. Wiesz, to nie jest prawdziwe, takie stwierdzenie. Przez lata mojego chrześcijańskiego życia stwierdziłem, że to jest wręcz obłudne określenie. Dlatego, że ci sami ludzie, którzy tak mówią, że oni chwała Panu, oni nic nie chcą, oni tak kochają Jezusa, że z miłości dla Niego, później troszczą się, walczą o życie, próbują zarobić pieniądze, załatać wszystkie dziury i wołają do tego Boga, żeby On im tutaj pomóc. Więc tak naprawdę to jest kolejna pobożnisiowa ta myśl. Że ja kocham. Wiesz, Bóg chce, żebyś ty służył Jemu dla Niego. Ale On w tym samym czasie wyraźnie mówi, On nigdy swojego słowa nie wycofa, że On wynagrodzi ci twoje czyny. On to powiedział, nazwał, jakie czyny wynagradza, jakie szczególnie wynagradza i On będzie odpłacał każdemu. I wiesz, jak ja się znajdę po tamtej stronie, to ja nie chcę przyjść po prostu po swoim życiu, paść na kolana i powiedzieć, jak dobrze, przecisnąłem się przez tą, po prostu przez to ucho igielne, wierząc w Jezusa. Halleluja, jestem z drugiej strony i teraz patrzę, a ci odbierają wszyscy swoją zapłatę. Wszyscy z mojego kościoła przychodzą. Ten dostaje, odbierają czeki, kupony, talony, akty własności, notarialne akty nieruchomości, wiesz, i wszyscy rozchodzą, a ja czekam. No, kto tam jeszcze jest? Marek Ciesiłka. Słoma, siano, drewno, no niestety. Ale witamy serdecznie. Rozumiesz? Teraz zobaczcie, list do Hebrajczyków, 11:26, jest powiedziane o Mojżeszu. 11:26 Hebrajczyków. Uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na Chrystusa. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Więc on odszedł od tego bogactwa, wiecie, tak jak wszyscy mówią, to był książę Egiptu Mojżesz, wychowany na dworze Faraona, wykształcony, dziedzic fortuny jako adoptowany syn. On wyrzekł się tego, ponieważ oczekiwał czegoś lepszego, ale jego oczy, żeby dostać tą zapłatę, swoje oczy zwracał na tego, który jest niewidzialny. I teraz wiesz, tutaj dochodzi do całego tego tematu nasza świadomość wiecznego życia. Możesz oczekiwać zapłaty, kiedy rozumiesz, że czym jest wieczność i że żyjesz w wieczności, że masz wiecznego Boga, któremu służysz. Wtedy kierujesz oczy na zapłatę. Ludzie, którzy żyją tutaj i oczekują tylko tutaj, żeby im się zwróciło, i cały czas mają pretensje do kogoś. Dlaczego on mnie tak potraktował? Dlaczego on mi tak odpłacił za to, co ja mu dobrze zrobiłem? Oni całe życie są sfrustrowani, ponieważ ciągle oczekują zapłaty tutaj na ziemi. A ten, który kieruje oczy na zapłatę, która jest u Boga, który wierzy w Boga, ten może przeżyć swoje życie zupełnie w inny sposób. To jest temat wieczności, dodatkowy temat. Nie będę się włączał specjalnie w niego dzisiaj. Okay? Więc Mojżesz skierował oczy na zapłatę, dlatego mógł opuścić skarby Egiptu. My nie możemy opuścić skarbów Egiptu, naszych trosk, walk i zmagań, ponieważ nie rozumiemy, że czeka na nas dar nieporównywalnie większy, a właściwie należność, nie dar. Żeby być tak zgodnie z listem do Rzymian poprawnym. Czeka na nas coś więcej niż to, o co my się tutaj troszczymy, jeżeli będziemy żyć zgodnie z tym, żeby tamto osiągnąć. Wtedy jest zupełnie inaczej. Ja wiesz, kiedyś nie rozumiałem takich ludzi jak moja mama na przykład, która wyraźnie mówi, mi wiele nie potrzeba. Ja mówię, mamo, ty jesteś wychowana w innej epoce, naprawdę. Dzisiaj wszyscy, wszystkim wszystkiego potrzeba i to wiele. I ludzie się nie boją o tym mówić. I oglądają po prostu z drżeniem program Milionerzy. I parę innych programów, gdzie można zarobić. I patrzą na te zera. I nie jest to im obojętne. Wiesz, nie chodzi o to, żeby było obojętne, ale chodzi o to, żeby bojętne było coś większego. Amen? Żebyśmy na coś zwrócili uwagę, na coś, co jest więcej. Teraz kolejny fragment z przypowieści Salomona. Mówi tak, 11:18. Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, ma pełną zapłatę. Powiedz, pełna zapłata. Wiesz, idziesz do pracy i wiesz, że jak się będziesz bimbał, to nie będzie premii, nie będzie wynagrodzenia, może cię nawet zwolnią. Ale żyjąc dla Boga, nie myślisz o tym, że Bóg domaga się sprawiedliwego życia od ciebie i tylko jeżeli będziesz prowadził sprawiedliwe życie, otrzymasz swoją pełną zapłatę. Dlatego ludzie wolą być trochę niesprawiedliwi, w podatkach, w dziesięcinach, płacąc swoim pracownikom, wiesz, każdy kombinuje. Chrześcijanin, nie chrześcijanin, bo to mu się od razu tutaj przekłada na zapłatę. Ale tutaj słowo mówi, że to jest złudne wynagrodzenie. Płaci sprawiedliwością za coś złudnego, a mógłby nie odcinać sobie kuponów od tej sprawiedliwości, ale całą sprawiedliwość włożyć w swoje życie i otrzymać pełne wynagrodzenie u Boga. Wiesz, to wymaga zupełnego przewartościowania. Dlatego my wierzymy w życie wieczne. Dlatego wierzymy w Boga wiecznego, w niewidzialnego Boga, który płaci, ponieważ Jego zapłata jest sprawiedliwa. I nie warto tu na ziemi być niesprawiedliwym, żebyś coś więcej wyrwać. Lepiej tutaj stracić, a tam otrzymać, bo to, co tutaj, ma się nijak do tego, co jest tam. Słyszałem, Zbyszek Dębski opowiadał historię z pewnej firmy, gdzie kobieta miała, chyba nawet on pracował w tej firmie, kobieta miała służbową kartę, na którą robiła zakupy do firmy. I słuchajcie, była w jakiejś tam, była w Makro gdzieś i miała taśmę pełną różnych rzeczy tam biurowych, jakiegoś tam bufetu firmowego, robiła na kartę firmową. To wszystko szło później na fakturę. I wiesz, i tak stała przy tej kasie, to była fura tych rzeczy. I sobie tylko pomyślała, kto tam zobaczy, co tam w tej furze było? Kto to w ogóle faktury będzie czytał? I wzięła jedną parę skarpetek za 2 złote i dorzuciła do tej fury. I to wszystko przeszło. I za parę dni księgowy ją wezwał i otrzymała zwolnienie z pracy. I wszyscy myślą tak, ja cię kręcę. Taką robotę przekpiła za parę skarpetek. Autentyczne wydarzenie, możecie Zbyszka zapytać. Całą robotę przekpiła. Takie wynagrodzenie, taki etat, przywileje, samochód służbowy, telefon służbowy. Po prostu za parę skarpetek. I wszyscy jesteśmy po prostu, ja cię kręcę. No żeby ona jeszcze coś takiego, wiesz, tam przepchnęła, co by się opłaciło. No ale z parę skarpetek. To też jest nasza sprawiedliwość, też ona taka jest zakręcona. A wiesz, to jest idealny opis tego, o czym mówi ten fragment. Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie. Wiesz, jak ty byś mógł porównać wszystkie swoje niesprawiedliwości, które tutaj robisz, bo tu na fakturę, tu jeden brat opowiadał wczoraj właśnie, jak sprowadzał samochód i był taki okres, że się płaciło 60% cła za sprowadzony samochód i po prostu był zszokowany. Sprowadził jakiegoś starego Forda i po prostu się okazało, że musi 60% do tego dopłacić, jakieś 6 tysięcy złotych czy coś takiego, nie pamiętam, czy 3 tysiące. I po prostu mówi, że rozmawiał z kolegami w pracy i wszyscy z niego kpili po prostu. Kpili z niego, mówi, człowieku. Ludzie sprowadzają tylko dlatego, że biorą fakturę na jedno albo 10 euro, albo 100 euro. A nie biorą prawdziwych faktur. Jesteś głupi. Dzwoń do tego Turka do Niemiec i ci faksuje drugą fakturę. Przecież to ci wykończy. Po co się w ogóle ten samochód sprowadzał? Się nijak nie kalkuluje. I on po prostu mówi, że musiał się modlić, walczyć w sobie. Po prostu zajęło mu to, chyba mówił, że 2 czy 3 godziny się modlił. W końcu stwierdził, zapłacę. I nawet ja myślę, że tu są takie osoby, które twierdzą, że po prostu mógł to jednak, kurczę. Ludzie, no po prostu. Wszyscy sprowadzają te samochody. On mówi, że jak miał to zapłacić, to czuł w środku, mówi, że to jest bezbożne prawo, że ono bierze 60% podatku. To jest bezbożne, to jest złe prawo. Ale wiedział, że nie może tego, nawet za to bezbożne prawo, płacić swoją sprawiedliwością. I wiesz, i zapłacił to. I kilka lat później weszła ustawa, ona teraz jest, że zwracają też te 60% urząd skarbowy, bo Trybunał uznał, że to był niekonstytucyjny zapis, jakiś tam urzędnik w ministerstwie sobie to dopisał, i zwracają te 60% z odsetkami i on to wszystko dostał z powrotem. Ale wiesz, w momencie, kiedy my to robimy, to jest, wiesz, to jest pikuś. Po prostu tu, wiesz, na gapę się przejechać, dam dziesięcinę, nie dałem w tym miesiącu, ale w przyszłym dam. Wiesz, takie po prostu tysiące rzeczy różnych. A co mnie tam to obchodzi? Prawda? Sąsiedzi coś tam potrzebują, robią zrzut, ale nie, wiesz, tysiące rzeczy. Po prostu tylko tak, bo wszystkim brakuje nam. Ale prawdziwe wynagrodzenie, prawdziwa zapłata jest za sprawiedliwość. A to, co tutaj my robimy z naszymi sprowadzanymi samochodami, podatkami, innymi patentami, to są skarpetki, które dorzucamy do tego taśmociągu. Bez względu na wartość. W ogóle wartość to jest w ogóle jeszcze inny temat. Wiecie, byłem na tej konferencji wczoraj. Jedną z takich fajnych wrażeń było to, że mogłem posłuchać o różnych cyfrach. I słyszałem o kontrakt, świadectwa o kontraktach na 5 miliardów dolarów na przykład, od człowieka, który ten kontrakt podpisywał, jest właścicielem tego biznesu. Słyszałem innego człowieka, który po prostu robi biznesy na miliardy złotych. Wiesz, i po prostu tak siedziałem sobie, słuchałem tych ludzi, jakie to są kwoty, i sobie myślałem, Jezu, oni mają dokładnie takie same problemy jak ten, kto ma po prostu 1000 złotych. Te same walki wewnętrznej troski, co pokazuje na to, że my jesteśmy wiecznymi stworzeniami, stworzonymi do wiecznego życia. A liczba zer nie ma żadnego znaczenia. Sprawiedliwość ma znaczenie. Ten człowiek, który ma miliardy, ma przerąbane życie. Dzisiaj już wiem. Posłuchałem sobie o paru właścicielach, tak jak Adam się modlił, tej kobiecie, która ma młyn i 300 hektarów ziemi. Po prostu hektar za 25 tysięcy. Szybko to przeliczyłem. Jak ona tylko mówiła, to mi tylko kalkulator latał w głowie. Ale dzięki temu się oswoiłem z tymi cyframi, wiesz. Jakiś tutaj, taki biznes, taki, wiesz. I sobie patrzyłem i mówię, Jezu, ci ludzie po prostu, oni jakby dzisiaj przyszli i powiedzieli, że mają troskę, opisaliby to i nie podali mi by cyfry, to ja bym miał dla nich odpowiedź od razu. Przez to, że podają cyfrę, troszeczkę się czuję niekompetentny. Ale z drugiej strony widzę, że to jest to samo. To jest to samo. To jest ta sama walka, która jest wewnętrzna. Jeżeli Bóg człowieka stawia, odchodzę od tematu, jeżeli Bóg człowieka stawia w miejscu takich problemów, to znaczy, że mu zaufał i że ten człowiek jest kompetentny, żeby to wygrać. Dobra, okej, mniejsza o to. Mówię wam, po wczorajszym spotkaniu widzę, nie módlcie się o pieniądze, naprawdę, proszę was, nie módlcie się o pieniądze. Pieniądze to jest odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność. Módlcie się o nagrodę w niebie. Dobra, więc to była moja teologia, uczynki, łaska. Rozumiecie teraz to, tak? A teraz za co Bóg płaci? Księga Objawienia 22:10. I rzecze do mnie. Objawienie, jeszcze raz, 22:10. dla zapisujących. I rzecze do mnie, nie piętnuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego czynów. Jest. Rozumiesz? Teraz my tutaj jesteśmy. Jezus mówi do Jana, nie pieczętuj proroctwa tej księgi. Przyjdę wkrótce. Kto sprawiedliwy, niech będzie dalej sprawiedliwy. Kto się uświęca, niech się uświęca. Kto brudny, jak chce, niech się dalej brudzi. Kto grzeszny, niech grzeszy. Ale niech wszyscy wiedzą, że jestem blisko, przychodzę, jestem wkrótce i przychodzi ze mną zapłata, aby oddać każdemu według jego czynów. To jest szat. Wtedy masz siłę, żeby zacząć żyć. Sędzia stoi u drzwi. Wiecie, jak po prostu byłem nienawrócony, to latałem do spowiedzi co najmniej raz w tygodniu, albo nawet dwa razy w tygodniu. Bo było we mnie przeświadczenie, że w każdej chwili mogę umrzeć, ponieważ tak mówi Biblia. Nie byłem nawrócony, a wierzyłem w to bardzo mocno. I wierzyłem, że jeżeli nie będę w stanie łaski uświęcającej, tak to się nazywa, to będę w piekle. Więc mogę mieć lekkie grzechy, wtedy będzie czyściec, ale nie mogę mieć śmiertelnych, bo wtedy będę w piekle. I powiem ci po prostu, to znaczy, czyniłem najdziwniejsze rzeczy. Potrafiłem pójść rano do kościoła na mszę, nie przystąpić do komunii świętej, ponieważ wiedziałem, że mam grzech śmiertelny na sumieniu. I tak mnie nosiła, to była taka wiocha zabita dechami, że tam już drugiej mszy nie odprawiali, że potrafiłem 10 kilometrów iść na piechotę albo jechać gdzieś stopem do drugiego kościoła, żeby się wieczorem wyspowiadać, bo miałem niedzielę straconą. Czyli kiedyś myślałem, że to była taka opętańcza religijność i coś w tym jest. Ale z drugiej strony sobie myślę, jejku, gdybym ja dzisiaj mógł tak żyć, cały czas jakby mi w uszach dźwięczało to, co tutaj jest powiedziane. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego czynów. Gdyby to mi dźwięczało, to ile rzeczy ja bym w życiu nie zrobił i ile rzeczy bym zrobił. Rozumiesz, dzisiaj przyjdzie Bóg, odbierze twoje życie i tak jak mówi Ewangelia Mateusza, głupcze i czyje będzie to, co zgromadziłeś? Tak mówi Ewangelia Mateusza. O tym gościu, co nabudował sobie stodoły. Głupcze, czyje to będzie? Wiesz, my możemy to odbierać. Albo to jest religijne straszenie nas i wtedy biada nam, bo to jest wtedy ciągle żyjemy w potępieniu, że coś z nami nie tak. A możemy to przyjąć jako Słowo Boże, które jest źródłem wiary, czyli pewności, czyli motywacji do świętego życia. Jak ja wiem, że Bóg stoi u drzwi, wkrótce przyjdzie i odda każdemu według jego uczynków, to ja pewnych rzeczy w ogóle nie będę robił, bo to jest śmiech na sali. Rozumiesz? To jest śmiech na sali. Jak w ukrytej kamerze po prostu. Stoi dwóch gości, widziałem taką scenkę, stoi dwóch gości, stoi jeden i drugi, i ten drugi po prostu, tu jest ten gość, którego filmują, którego robią w konia, tu jest gość i on opowiada... Nabija się z innego człowieka, znanego temu i tamtemu, i ten gościu, z którego się nabijają, stoi za plecami tamtego. Ten się leje, opowiada historię, wrabia tego, a ten po prostu nie wie, co zrobić ze swoją miną. Bo widzi, że tamten, z którego się nabijają, stoi za jego plecami, wszystko słyszy i kiwa głową. Więc on, żeby nie wypaść, robi taką minę, że tego nie akceptuje, tych głupich żartów tak. To jest świetne. To jest właśnie życie w świadomości właśnie takiej, że po prostu wkrótce przyjdę, zapłata moja jest ze mną. To jest ten Jezus, który stoi z drugiej strony. Tu stoi diabeł, który cię kusi i wrabia, a ty po prostu wiesz, no... Bez jaj, po prostu ludzie. Diable, ty nie widzisz, kto stoi za twoimi plecami. Ty myślisz, że to jest twój dzień, twoja wieczność, sędzia stoi u drzwi. Nie pójdę na twój numer, człowieku. Tak? Albo wpada kumpel do domu, do drugiego kumpla i mówi, ty stary, po prostu lecisz, jest impreza, po prostu lecimy, bierz kasę, będą drinki, fajnie tego. A ten kumpel do niego mówi, ten, który był w tym domu, mówi, a co ci? Mama jest w kuchni. I to jest właśnie życie w tej świadomości. Oto przyjdę wkrótce, zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego czynów. Jak my żyjemy w tej świadomości, to my się nad wszystkim zastanowimy. Nad myślą się zastanowimy, nad słowem się zastanowimy i nad czynem się zastanowimy. Bo sędzia stoi u drzwi. Wszelka głupota wietrzeje z głowy. Po prostu nie zrobisz tych rzeczy. Ręka ci nie drgnie. Po prostu wszystko, cała twoja dusza i sumienie mówi... Mama w kuchni. I dalej jest tak powiedziane, żeby było teraz, za co jest ta odpłata. Oto ja mam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy biorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy miasta. Rozumiecie? To nie jest za uczynki, to jest za pranie swoich szat, za łaskę, dostęp do drzewa żywota. Na zewnątrz są psy, czarownice, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby poświadczyć wam w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblenica wam mówią, przyjdź, a ten, który słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi i kto chce, niech weźmie darmo wodę żywota. Nie, zgubiłem się. Dobrze, okej. Za co jest zapłata? Za czyny, już wiemy. Teraz objawienia 18. Objawienia 11:18. Będzie teraz szybka lista, za co Bóg płaci. 11:18. I popadły w gniew narody. Lecz twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawania zapłaty sługom twoim, prorokom i świętym. Tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim. Oraz wytracenie tych, którzy niszczą ziemię. Przychodzi Bóg i mówi, oto jest dzień oddawania zapłaty sługom twoim, prorokom i świętym, którzy się boją imienia twego. Jest zapłata, Bóg płaci za bojaźń. Bóg odpłaca swoim świętym i swoim prorokom, tym, którzy bali się Jego. Amen? Wiecie, jest coś takiego, kiedyś słuchałem takich wykładów na temat strachu. I ktoś powiedział, że ludziom doskwiera strach, że nie lubią go. Ale z punktu widzenia fizjologii człowieka, jego funkcjonowania, strach jest integralną częścią życia człowieka, bo powoduje, że człowiek nie robi pewnych głupich rzeczy. Na przykład strach przed ciemnością. Czym jest spowodowany? Spowodowany tym, że jak wchodzisz w ciemność, to musisz zwolnić, musisz zacząć ostrożniej stopy stawiać, bo może tam jest dziura. Nie wbiegasz do ciemnej piwnicy, nie boję się. I puf, a tam taka belka była po prostu. Tylko przychodzisz i zwalniasz. Oczywiście w miejscu takim, wiesz, przesterowania tego odruchu, czy tej emocji, jaką jest strach, człowiek zaczyna bać się wszystkiego, nawet nieracjonalnych rzeczy. Ale strach jako taki jest dobry. Prawda? Ja wam powiem, na przykład cieszę się, że Przemek rozwija strach. Bo kiedyś on stawał na każdej wysokości, bez względu na to, jak daleko stałem, i rzucał się. I cała odpowiedzialność była na mnie, żeby zdążyć podbiec i chwycić. I teraz zauważyłem, ostatni rok coś mu się wycofało. Siada na przykład sadzam go na takiej szafce w przedszkolu, jak mu buty zmieniam, i on zawsze skakał z niej. Kiedyś to skakał z niej prosto na podłogę. Teraz ostatnio przychodzę i mówię, skacz, Przemek. A on mówi, nie, nie. Podejdź bliżej. Wiesz, rozbił sobie parę razy nos, potłukł się, skaleczył i już wszystko zaczyna z nim funkcjonować zgodnie z grawitacją i wszystkimi prawami fizyki. Kiedyś tego nie było. Teraz akceptuję już fizykę. I teraz tu jest powiedziane, że jest czas oddawania zapłaty sługom twoim, prorokom i świętym, tym, którzy boją się imienia twego. Wiesz, Żydzi to po prostu inaczej zapisywali imię, żeby ktoś po prostu go w Biblii, żeby ktoś go czasami nie przeczytał, bo zbyt święta rzecz. My się z tego śmiejemy. Wiesz, być może religijność jest zbyt daleko czasami posunięta, ale powiem ci, życie w bojaźni Bożej, która jest lękiem przed Bogiem, wynikającym z tego, że wiem, kim On jest i jak On odpłaca, jest czymś bardzo dobrym. Naprawdę. Ty możesz wiedzieć, że pewnych rzeczy nie będę robił, bo jest łaska. To jest głupota totalna. A co mi tam po prostu? Tyle grzeszyłem, to i będę dalej grzeszył. I tak i Bóg mnie nie pokarał, to mi dalej nie pokaże, a w końcu wierzę, że On umarł za mnie na krzyżu. Powiem wam, to jest głupota, to jest po prostu masakra takie życie. Ja zauważyłem coś takiego. Zostałem protestantem, nawróciłem się, nie musiałem chodzić do spowiedzi. Wcześniej latałem do tej spowiedzi, tak wam mówiłem, jak najczęściej. Więc ja żyłem po prostu taki wyczyszczony, czyściutki i pełen strachu. Ale i zawsze było tak, mówię po prostu, tego księdza już tyle razy u niego byłem, już jest obciach tam iść kolejny raz. Szukałem nowego sobie. Później musiałem coraz dalej szukać. Wiecie, koszty się robiły takie, że człowiek każdego dnia pilnował po prostu, żeby nie zgrzeszyć. No bo to znajdź teraz księdza, który cię nie zna, wiesz, albo pójść do tego, który cię zna. Masakra. No a nie przystąpisz do Komunii Świętej, umrzesz i koniec. Więc, ale później nie trzeba było się spowiadać, to wiesz, lejce się luzują. Sznurek się wydłuża ograniczeń. Wiesz, mówisz, co mi tam po prostu? Siedzisz w kinie, oglądasz jakieś po prostu bezeceństwa i sobie mówisz, nie ja jeden. Ale wiesz, Jezus umarł za twoje grzechy, ale nie po to, żebyś lekceważył łaskę Bożą. Pewnych rzeczy po prostu nie robi się, bo są głupotą. Bo za nierobienie tych rzeczy jest zapłata. A za robienie tych rzeczy wchodzisz jak opalony kurczak do królestwa. I dobrze, że jeszcze ręce mamy takie długie, jak ktoś kiedyś powiedział. Bo się można zasłonić. Aleluja. Dobra, zapłata, zabojaź, po pierwsze. Drugie, ja się będę teraz niepotrzebnie, nie wiem, będę rozwijał każdy punkt, nie wiem, może nie będę rozwijał. Drugi list Jana. 1:5-9. I wiesz, i teraz, no nie mogę przejść. Czekajcie, która jest godzina? I na ile ja mogę sobie pozwolić? Nie mogę, już muszę kończyć. Jedni chrześcijanie patrzą na drugi i mówią, coś taki bojaźliwy, człowieku, no my pijemy piwo, pij piwo. A on siedzi i się zastanawia, wypić piwo czy nie wypić piwo i coś w nim drga. Powiem ci po prostu, naprawdę szanuj to, co w nim drga. Szanuj. Naprawdę szanuj to, co w nim drga. A nie na zasadzie, jaki religijny. Wiesz, dzisiaj religijny, bo się piwa boi. Jutro po prostu, nie wiem, co już będzie objawem niereligijności. Ja się spotkałem z takimi chrześcijanami, którzy kleli jak szewce. Po prostu, jejku, jak oni kleli. Ja po prostu słuchałem tego i po prostu nie mogłem wyjść z wrażenia. To jest takie słowo, które jest coraz modne. Być może ono już niedługo będzie, nie będzie przekleństwem. Fajnie. Takie słowo. Ja widzę już wszędzie. W telewizji już zacząłem zauważyć, że w telewizji już go nie bipują. Pip, wiesz, w niektórych programach. Więc dzisiaj to jest religijnością, co za chwilę będzie religijnością. Niedługo powiedzą, ja tam nie mówię znajomym dzień dobry, to takie religijne. No, człowieku, my przesuwamy po prostu granice w nieskończoność. Dobrze jest bać się Boga i uważać na to, co się robi. Niektórzy ludzie żyją w takim potępieniu, że muszą uznać wszystko, co sprawiedliwe, za religijność, bo by nie wytrzymali. Takie rzeczy się słyszy, mówi na przykład, jak ty się do niego odnosisz? Jak? Normalnie, niech się odczepi. Ale ktoś widzi, że nienormalnie, że można by popracować nad tym zagadnieniem życzliwości. A, takie tam religijne. Nie wiem. Jest zapłata za bojaźń. Bojaźń, czyli po prostu... Wiesz, zwolnienie przed wejściem do ciemnej piwnicy. A nie na zasadzie. Wchodzimy. Bo ty tam zawsze byłeś w tej piwnicy i w tym mroku siedziałeś i innych wciągasz. Dobra, nie wiem, rozumiecie coś z tego, co ja mówię? Tak? Tak, okej. Okay. Drugi list Jana, 1:5. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali. Chyba do oblubienicy to jest. W komputerze mam, nie widzę wersetu wcześniejszego, ale jest Pani, jak byk stoi. Drugi Jana 1:5. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie poddaję Ci tego, tak, do Kościoła, do Pani, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Jakie jest to przykazanie, które słyszeliśmy od początku, a było zasadą Waszego postępowania? Zobacz, przestrzeganie przykazań jest nazwane miłością. Po prostu niesamowite. bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy chcą uznać, że Jezus Chrystus wszedł w ciele, taki jest zwodzicielem, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus wszedł w ciele, taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza, nie otrzyma i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Zauważcie, to jest odniesienie do nauczania Chrystusa. Kto się trzyma nauczania Chrystusa? Jakie było nauczanie Chrystusa? Co On mówił? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Troszcie się o ubogich. Odwiedzajcie więźniów. Przyodziewajcie nagich. Czyńcie innym tak, jak chcecie, żeby wam czyniono. To jest nauczanie Chrystusa. Amen? On mówi, kto się trzyma całego nauczania Jezusa Chrystusa? My wycięliśmy. I mamy część nauczania Jezusa Chrystusa. Kto wierzy we mnie, chociażby umarł, żyć będzie. Ale to jest może najbardziej istotny, ale musimy trzymać się całego nauczania Jezusa Chrystusa. I wcześniej jest powiedziane o przykazaniu i o miłości. Więc otrzymajcie to, nad czym trudził się apostoł Jan, ucząc Kościół, nad czym trudzę się ja, bo to, co ja dzisiaj do was mówię, sprawi, że wasza zapłata będzie obfita i będzie cała, jeżeli się tego będziecie trzymali. Wiecie, my jesteśmy jak na szkoleniu dla handlowców. Słuchajcie, róbcie tak, tak i tak, wszyscy będziecie bogaci. I nie jestem jakimś marnym naganiaczem firmy Amway. Tylko ja mówię tutaj Słowo Boże. Otrzymasz zapłatę, wielką, całą zapłatę, jeżeli będziesz się tego trzymał. I będziesz rozumiał, że miłość do Boga wyraża się również miłością do Jego przykazań. Jest zapłata za to. Więc zapłata jest za trwanie w miłości i za trwanie w prawdzie, w całym nauczaniu Jezusa. Ewangelia Mateusza 5,11. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Powiedz, obfita wasza zapłata. W niebie za co? Albowiem tak prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wiecie, ludzie po prostu zrobiliby wszystko, żeby odkręcić to, co o nich mówią ludzie. Zaprzeczyć temu, zanegować, wybronić się. Słuchajcie, to nieprawda to, co o mnie mówią. Na miłość boską nie wierzcie temu. Jestem dobrym człowiekiem. Kłamca, kłamca, kłamca! Nie jestem taki, on kłamał! To jest kłamca! Co? On kłamie, ona kłamie! Ja nie jestem taki! Wykańcza mnie to, będę musiał kościół zmienić. To jest powiedziane, radujcie się i weselcie się. Kurczę, trochę to nie wygląda jak weselenie się i radowanie. No nieprawda! Kłamcy! Dziwna radość, dziwne weselenie się. A tutaj Jezus mówi, weselcie się, radujcie się, albowiem zapłata wasza jest obfita. Bluzgi lecą, a ty powinieneś siedzieć i po prostu jak gościu przed monitorem, patrz jak przelewy lecą. Po prostu. Słuchaj, słyszałem, wiesz co ona o tobie powiedziała? A ty wiesz co? Że jesteś frajer. A ty, chwileczkę. Jest. Halleluja. Spływa na konto. Lubicie, jak wam spływa na konto? Jak sprawdzacie, co się dzieje? Jest, już jest. Ja lubię. Cielesny jestem, ale lubię. Siedzę, nigdy mi to humoru nie popsuło. Że, o, ja przybyło mi na koncie. I teraz problem. Nie. Siedzę i mówię, chwała Bogu. Jak nie spływa, nie spływa, to tak się mówi. Jest powiedziane. Zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Radujcie się, weselcie się. Rozumiesz? Jest zapłata za to. Zapłata za prześladowanie. Jak ci mówią nieprawdziwe rzeczy. Nie wiem, jak mam głosić Ewangelię, oni mnie opluwają. Tak, tu było w świadectwie, prawda? Wiecie, różne rzeczy słychać na tej patelni, jak się jest tam wśród tych ludzi. Niedawno przychodzi taka kobieta z takim wielkim kartonem, napisane: protestanci, wróćcie na łono kościoła katolickiego. Nawróćcie się, prawda? Paweł Bukała jednego dnia głosił, a facet takim pełnym pędem szedł, tak, złapał mikrofon i mu po prostu, wiesz, wyrywa, wściekły na twarzy. Sam się zastanawiałem, puścić czy walczyć o mikrofon? Ale to nie ja byłem, więc Paweł od razu... I mikrofon nie uległ zniszczeniu. Ale wiesz, różni ludzie przychodzą, krzyczą. Ale to jest po prostu radość. Mówisz komuś Ewangelię, on patrzy na ciebie jak na wariata. I ty już tak mówisz, nie no, przecież to nieprawda, nie jestem świrem, ludzie, czemu on mnie nie zrozumiał? Głosisz rodzinie, a oni mówią, ty... Przyjechałeś na święta, wszystko było fajnie, dopóki komuś Ewangelii nie powiedziałeś. I nagle całe święta siadają. I to przez ciebie. I sobie myślisz, po co ja tym wyskakiwałem? Jestem przez dobrym synem. Ciesz się i raduj się. Patrzysz, rośnie ci na koncie. Halleluja. Zapłata wasza jest obfita w niebie. Obfita. Za pewne rzeczy jest obfita zapłata. Zapewne jest cała zapłata, zapewne jest obfita opłata. Czytajcie Biblię. Ewangelia Mateusza 5,44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Rozumiesz? Pan Jezus mówi, miłowanie za miłowanie to jest wartość zero. Za to nie masz żal, za to nie płacimy! To na giełdzie stoi zero. Możesz miłować przyjaciół ile chcesz. Jeszcze bardziej miłuj swoich przyjaciół. Zero. Jaka jest wasza zapłata? Albo jakaś jest, tylko może Jezus nie podał jej. Kazał im zgadywać. Ale na pewno obfita opłata jest wtedy, kiedy miłujemy naszych nieprzyjaciół. Miłować nieprzyjaciół. To jest styl zarabiania pieniędzy. Ludzie mówią tak, słuchaj, możesz zarobić, ale naprawdę musisz się tak, musisz wyedukować się, skończyć te studia, zrobić takie uprawnienia, znaleźć miejsce w takiej firmie i wtedy to czeka na ciebie. I co robią ludzie? Robią to. Uczą się, szukają, kombinują, zdobywają doświadczenia. Po co? Żeby to zarobić. I tutaj jest oferta dla ciebie. Kochany, chcesz zarobić? Miłuj swoich wrogów. To jest najlepsza oferta. Jeden siedzi i wędkuje, wiesz, na chlebek, na kulki z chleba łowi. To, co zarzuci, to będzie miał. A drugi po prostu wyprodukuje sieci i zarzuca całe ławice ryb. I to jest właśnie, Jezus przychodzi i mówi, słuchaj, możesz tutaj rybka po rybce pykać, a ja ci mówię, że tutaj masz po prostu niesamowity zarobek, tylko pokochaj swoich wrogów. Zacznij ich miłować z całego swojego serca. Normalny człowiek to od razu idzie i mówi, no co ja będę tutaj na ten chlebek, na te kulki z chleba tutaj robił. Jak tamten po prostu siedzi i ciecią macha, zgarnia i sprzedaje, a ten tutaj na chlebek po prostu. Co jest grane z moim życiem? To jest grane. Nie mówiąc już o tym, jak to się przekłada na nasze życie tutaj na ziemi. To jest oddzielna para kaloszy. Po prostu miłujesz swoich wrogów i nagle po prostu coś pęka w twoim życiu. I wylewa się obfite życie. Ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Mówimy o zapłacie tam. Mateusza 6,1. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Jest zapłata za pobożność. Bóg płaci za pobożność. Za pobożne życie Bóg płaci. Tylko pod warunkiem, że nie jest to pobożność, którą się wynosi przed ludźmi. Okej? Okay? Więc jak ja na przykład za to, co ja dzisiaj tutaj robię, halleluja, chwała Panu, pomódlmy się, za to Bóg nie płaci. Okej? Okay? Tam jest jakaś forma, coś tam trochę płaci, ale płaci za to, co tam siedzicie i mówicie, bzdury gada, za to mi zapłaci. Ale za to, że ja wyglądam na pobożnego, ładnie ręce składam, podnoszę, halleluja, chwała Panu, kochajmy Jezusa i takie robię wrażenie pobożne, to za to nie ma zapłaty żadnej. Ale jest zapłata za pobożność. Za pobożność, której nie widać. Za tą pobożność jest. Amen? Bóg płaci za pobożność. A więc, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, opowiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Dlatego kluby rotariańskie są z diabła. Taka dygresja. Strzeż się klubów bogatych ludzi, noble people, którzy robią dobroczynność. To jest po prostu coś obrzydliwego. Dobroczynność ma być czyniona, ale nie ma być czyniona dla promowania siebie. Wtedy znaczy, że coś jest zawalone, coś jest sknocone. Okej? Więc to jest, za pobożność płacimy, za jamużnę płacimy, w ukryciu. Odbierają swoją zapłatę. Oni od teraz odbierają swoją zapłatę, ci, którzy czynią to, żeby inni widzieli. Wiecie, i w ogóle miałem taką myśl. W ogóle to jest dodatek do tego, ukryte, jawne. W tym tygodniu miałem taką myśl, straszną. Ale sobie pomyślałem, że to jest niesamowite, że w dawnych czasach, żeby być świętym, to trzeba było żyć pobożnie, nic nie mieć, uzdrowić paru ludzi, wskrzesić, być prześladowanym i później cię ogłaszali świętym. W dzisiejszych czasach świętość się zmieniła. W dzisiejszych czasach świętość oznacza popularność. Świętymi współczesnego świata są popularni ludzie. Nieważne, co on zrobił, ważne, że on jest w telewizji, on jest święty. On jest popularny. To jest straszne. Ale Jezus mówi inaczej. Zapłata jest za to, co jest w ukryciu. Świętość jest prawdziwa wtedy, nie wtedy, kiedy ją widzą. Amen. To, że ktoś wjeżdża i po prostu ma telewizję i po prostu i mówi pobożne rzeczy, musimy być bardzo mądrzy, bo my w ogóle nie wiemy, nie znamy tego człowieka. A ktoś może z niczym nie wjeżdża i nikt go nie widzi, a u jego na koncie są po prostu miliony u Boga zgromadzone. Taka jest Boża sprawiedliwość. Więc za pobożność jest zapłata, za jałmużnę. Kolejna rzecz, za którą Bóg płaci, to jest modlitwa. A gdy się modlicie, to jest werset 5, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni się modlą, modląc się, stoją w synagogach na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Lecz gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknij drzwi za sobą, módl się do ojca swojego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wiecie, to jest fantastyczne. Ludzie zmuszają się do modlitwy. Modlić, trzeba się modlić. Tak, pastor powiedział, że trzeba się modlić. Trzeba się obudzić do modlitwy. To religijny jakiś obowiązek, za który nie ma żadnej opłaty, tylko strata czasu. To znaczy, że my niczego nie rozumiemy. Ty zaczynasz się modlić, a Bóg włącza po prostu konto w niebie. Z kolegą rozmawiałem, który potrzebował rady prawnika. Bardzo dobrą kancelarię szukał. I słyszał, że oni pobierają za godzinę tam 200 zł. Zadzwonił do tej kancelarii, rozmawia, ten adwokat tam, tak, no miło, fajnie, no co pan, słuchaj, jaka dziedzina tego. I tak mówi, pół godziny rozmawiali, zanim doszli po prostu do tematu. W końcu doszli do tematu, otrzymał odpowiedź, kolega mówi, no dobrze, okej, to dziękuję, nie? I przyślemy panu fakturę. Przysłali mu fakturę na 150 zł. A on mówi, jak to? Przecież tam jest 200 za godzinę. My rozmawialiśmy 35 minut. A on mówi, tak, bo ten szef w kancelarii ma tu taki licznik podłączony na kablu. Jak odbiera po prostu, odbiera połączenie od kontrahenta, żeby temu, znaczy tego człowieka, który szuka porady, to włącza mu się licznik. I za każdą minutę płacisz. Mówi, że po prostu zszokowany. Później mówi, jak tylko później dzwonił, jeszcze potrzebował parę razy zadzwonić, to najpierw się przygotował do tego. Spisał sobie wszystko, jak już miał, tak mówi. Dzień dobry panu, tu taki i taki, mam pytanie takie, tap, 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 słucham odpowiedź, tak, dziękuję, cyk. Mówię, pierwsza rozmowa to było szok. Ale teraz wiesz, tu jest powiedziane. Gdy ty się modlisz, wejdź do komory swojej, zamyknij drzwi za sobą, módl się do swojego ojca swojego, który widzi w ukryciu. Ty wchodzisz do komory, zamykasz drzwi, zaczynasz się dźwięk, a tam na górze w niebie, pyk. A on odpłaci tobie, bo on widzi w ukryciu. Człowiek nie widzi w ukryciu. Człowiek myśli, że po prostu, wiesz, że trzeba coś widzieć. Nic nie trzeba widzieć. Kolejna rzecz, za którą Bóg płaci. Bóg płaci za jałmużnę, tak? Za wszystkie te rzeczy. Wypisujecie sobie? Za post Bóg płaci. Mateusza 6,16. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby się ludziom przypodobać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Lecz ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją, umyj twarz swoją, aby cię ludzie nie widzieli, że pościsz. Lecz ojciec twój, który widzi w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Amen? My myślimy, że wiele rzeczy, które robimy tutaj na ziemi, one są bez znaczenia. A każda rzecz, którą robisz w życiu, każdy twój czyn ma znaczenie i to wszystko jest ci naliczane. Wszystko, co robisz. Pan stoi u drzwi, jest blisko i jego zapłata jest razem z nim. Jego odpłata. Amen? I nie myśl o karze. Za te rzeczy umarł Chrystus. Ale myśl o tym, że po prostu jakim frajerem jesteś. Mama jest w kuchni. Wieku. Dalej. Mateusza 10:41. A kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednym z tych maluszkich tym kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. To jest ekstra. To jest pomnożenie o 100% od razu. Bo ty, jak przyjmujesz kogoś ze względu na to, kim on jest, czyli to sprawiedliwy uczeń Chrystusa, prorok, to ty otrzymujesz jego zapłatę. To jest taki ekstra strzał. Nie wiem, jak to się w Monopolu nazywa w grze, ale to jest po prostu, wiesz, to jest razy dwa, od razu ci bank nalicza. Bonus. Wygrałeś bonus po prostu. Naliczają ci od razu 100%. Zbierasz nagrodę za życie tego człowieka, którego potraktowałeś zgodnie z tym, czego Chrystus od ciebie oczekiwał. Więc jak sam żyjesz sprawiedliwie, to otrzymujesz 100%. Jak właściwie traktujesz innego, który żyjesz sprawiedliwie, to otrzymujesz 200%. Niektórzy tak siedzicie i po prostu wiecie, Jezu, nie mogę tego słuchać już. Słuchaj, w tygodniu ci się przyda. Kto ustępuje staruszce w tramwaju, otrzyma zapłatę staruszki. Wreszcie dotarłem do jakiejś reni rzeczy, bo na razie nie było żadnej. Czekała na staruszki. Okej. Amen. Czy chciałbyś tyle taką nagrodę dostać jak twój pastor w niebie? A niektórzy sobie myślą, który pastor? Chyba nie ty. Okej, okay, już jest nagroda. Już trochę jest? Wiesz, to jest kwestia, jak my siebie nawzajem przyjmujemy. Ty zaczynasz przyjmować ludzi i ty otrzymasz ich nagrodę. Zaczynasz zapraszać ludzi z kościoła i zaczynasz im służyć. Jesteś gotowy, żeby ich wysłuchać, zapłacić za ich jedzenie, za czas w swoim domu. I po prostu, człowieku, tobie na twoje konto idzie ich życie. Bo ty stajesz się otwarty dla nich. Dobrze, 1 Koryntian 3:7. A zatem ani ten, co sądzi, że jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, ten jest tak, kimś, tak? Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie, a każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Amen? Więc jest zapłata za sianie, podlewanie, zachęcanie, za to, co robimy w kościele, za głoszenie słowa, za utwierdzanie. Amen? Nie, cokolwiek robisz w kościele i robisz to ze względu na Chrystusa, żeby innych wspomagać, jest za to zapłata i jest za to wyznaczona zapłata. Własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Zapłata jest związana z tą wykonaną Bożą pracą. Amen? Wiecie, ja po prostu głoszę słowo i mógłbym powiedzieć, no taki zawód, taki no, są lepiej płatne zawody. Mógłbym tak powiedzieć? Mógłbym, bo są lepiej płatne zawody. Spotkałem parę. Wczoraj, przedwczoraj. Ale według Bożej ekonomii to jest tak, że u Boga na liście płac troszkę inaczej to prawdopodobnie wygląda. Więc będę głosił Słowo Boże, będę sadził, podlewał, utwierdzał i pewnego dnia będę bardzo szczęśliwy, że byłem wierny i otrzymam zapłatę za swoje życie. Amen? Kto chce być pastorem? Nikt nie chce. Za dużo wam opowiadam o swoim życiu. 2 Koryntian 5:9. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Amen? Więc jest zapłata za życie, które podoba się Bogu. Wiedz życie, które podoba się Bogu. Zastanów się, czy to się podoba Bogu. To, co teraz robisz. Co myślisz? Co mówisz? Czy to Bogu się podoba? Jeżeli to Jemu się podoba, otrzymasz zapłatę. bo Bóg płaci za życie, które Jemu się podoba. Halleluja. Nie za to, jak rzeczy wyglądają na zewnątrz. My sądzimy siebie tak, o, takie życie bym chciał mieć, takie życie chciałbym mieć, tyle bym chciał zarabiać, albo tam mieszkać. Wiesz, my jesteśmy po prostu zupełnie nie znamy Bożego cennika. U Boga lista płac wygląda zupełnie inaczej. Bóg patrzy i on patrzy, to życie jest święte, to jest sprawiedliwe, ten człowiek postępuje nienagannie, ten nie łamie standardów, ten kocha innych ludzi, ten się uniża, ten się modli, ten pości, ten daje jałmużnę. Bóg mówi, to jest to życie, które jest w nich, które pochodzi ode mnie i za to życie płacę. Efezjan 6:8. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolnik, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. Więc to jest kolejna rzecz. Bóg mówi, bez względu na to, kim jesteś, otrzymasz zapłatę. Niektórzy ludzie mówią, aj, gdybym nie był niewolnikiem, to mógłbym służyć Bogu. Albo gdybym nie musiał pracować, albo gdybym nie musiał tego robić. Pastor to ma dobrze, bo on służy Bogu. Wiesz, prawda jest taka, bez względu na to, kim jesteś, otrzymasz swoją zapłatę za swoje czyny. Więc nie patrz na swoje życie przez pryzmat tego, kim dzisiaj jesteś, jaki masz zawód, status społeczny, pozycję. Tak nie patrz, tylko patrz na swoje życie przez pryzmat tego, co twoje słowa mówią, co twoje myśli myślą i co twoje ręce robią. Bo to, w tym leży zapłata, a nie to, gdzie dzisiaj jesteś. Zresztą wiele razy już było powtarzane w Kościele, ale przy okazji tej zapłaty może być powtórzone. Staniemy przed Bogiem, zasiądziemy w Jego sali tronowej i będziemy zdziwieni, kto jaką nagrodę otrzymał. I się okaże, ten, który był popularny, znany, otrzyma mniejszą nagrodę od tego, który był uciśniony i o którym nikt nigdy nie słyszał. Więc apostoł Paweł mówi, bez względu na to, kim jesteś, niewolnikiem czy wolnym, znanym czy nieznanym, popularnym, niepopularnym, wyniesionym, poniżonym, to jest nieważne, otrzymasz zapłatę za swoje uczynki dokonane w życiu. Za to Bóg płaci. Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że Pan, że Pana otrzymacie jako za... że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panowi służycie. Albowiem kto wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Amen? Więc to, co czynimy dla drugiego człowieka, mamy czynić ze względu, jakbyśmy czynili Chrystusowi, bo za to jest zapłata. Jak traktujemy drugiego człowieka? Hebrajczyków 10:35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. To jest nagroda. Jeżeli wszystko się wali, wszystko upada i jest gotowość na rezygnację, bo to autor listu do Hebrajczyków mówi, trzymaj się ufności, nie przestawaj ufać, bo za to jest ekstra. Za to jest wielka zapłata. Wielka zapłata. Jak nic się nie wali, a ty wierzysz, jest za to zapłata. Za wiarę też jest zapłata. Ale jeżeli wszystko się wali i ty musisz walczyć o to, żeby dalej ufać, za to jest wielka zapłata, że się nie wycofałeś. Ludzie się zastanawiają na przykład nad tym, czy samobójcy pójdą do nieba. Są takie rozważania teologiczne. Wiesz, ja nie wiem, bo nie znam serca tych ludzi, co się z nimi dzieje w momencie, kiedy oni kończą ze swoim życiem. Ale jest jedna ciekawa rzecz, ktoś powiedział. Mówi, kto wie, jakie demony tego człowieka doprowadziły do tego stanu, w jakim on się znalazł. I co on miał w głowie wtedy, kiedy tam skakał z tego mostu czy coś tam. Nikt nie wie. I nikt nie może potępiać. Ale powiem ci, dla ciebie, na przyszłość, będziesz miał najbardziej dramatyczną sytuację, fatalną sytuację, to zawsze sobie powiedz, nie zrobię nic głupiego, wytrwam, zaufanie ma wielką zapłatę. Lepiej jest cierpieć i doczekać tego dnia, który Bóg mi wyznaczył, niż zrobić jakąś głupotę. Bo może zrobię głupotę i może Bóg mnie nie potępi i może mnie ocali, ale będę kurczakiem opalonym. A może wytrwam wbrew okolicznościom i będzie mi ciężko i źle, ale wytrwam i otrzymam za ufność swoją wielką zapłatę. Hebrajczyków 10:35. Za to, że byłem gotowy ufać. Wszystko się waliło, wszystko się zupało, ale ja ufałem. Boże, ja Tobie ufałem. Ja ufam dalej. I nie poddaję się. Inni się poddali, ja się nie poddaję. Nie ulegnę. Amen? Jest zapłata za zaufanie. Łukasza 14... O, już jest koniec. Ostatnie dwa fragmenty. Halleluja. Łukasza 14:12. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Amen. Więc Bóg płaci za przyjmowanie tych, którzy ci nie mogą odpłacić. Kiedy będziesz miał odpłatę? Przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Bo nie mogli ci odpłacić. Niektórzy ludzie mówią, jak z tymi bezdomnymi? Tam karmić ich będzie można jeszcze latami. Tam nie wiadomo, czy ktoś się nawróci. Ktoś nie rozumie Bożej ekonomii. Ci ludzie są dla nas szansą. Na wielką nagrodę. Na zapłatę. Ci wszyscy pokrzywdzeni, pokręceni, śmierdzący i takich, których by się do domu nie bardzo chciało wpuszczać, bo ani ten człowiek nie ma czym zapłacić, ani nie ma co jak odpowiedzieć zachęcająco, po prostu jak wyjdzie, trzeba będzie wietrzyć. Kiedy słyszałem o takim człowieku, który powiedział, nie, ja nie chcę, żeby te grupy ewangelizacyjne się spotykały w moim domu, nie chcę, żeby ich zapraszać, bo później trzeba firanki prać, bo jak napalą tych papierosów, to... Amen. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Rzymian 12:19 to jest dodatkowy fragment. On jest poza tematem, ale ekstra, ale tak mi dźwięczy głośno w głowie, że muszę go przeczytać. Rzymian 12:19. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Więc... Nie mści się na nikim, bo to jest forma płacenia komuś. Zostaw wszelkie płacenie Bogu. Nie zajmuj się płaceniem. Okej? Okay? Pan odpłaci twoim wrogom. Nie zajmuj się mszczeniem. Chcesz zarobić? Kochaj swoich wrogów. Wtedy otrzymasz swoją zapłatę. Amen? Okej. Okay. Dobrze. To są wszystkie wersety, przeczytałem. Mam nadzieję, że coś wam w głowie utkwiło, ale pamiętajcie, mamy życie wieczne, pewnego dnia staniemy i otrzymamy należność za nasze uczynki dokonane w ciele. Pan jest blisko, stoi u drzwi i jego zapłata jest razem z nim. Jak żyjesz? Nie opowiadaj mi takich głupot, że taki kompromis, walczyłem z sobą, czy to zrobić, czy nie zrobić. Ta walka wynika z braku objawienia. Jak wielka nagroda stoi za tym, żeby to jednak zrobić? Jak wielka nagroda? Kwestia gościnności, przyjmowania innych ludzi. A ja nie wiem, to tak przychodzą, jest dziwni ludzie, będzie taka, nie ma o czym pogadać, i atmosfera była, wiesz. Nie masz objawienia, co za tym stoi. Nie masz objawienia. Ludzie, żeby zarobić pieniądze, oni po prostu swoje rodziny niszczą. Mieszkają po hotelach. Pracują po 12 godzin. Taka jest siła motywacyjna w tym, kiedy jest objawienie, że to się na coś przekłada. Dlatego żyj w objawieniu. Ja musiałem zrobić selekcję wersetów. Masz konkordancję, zrób sobie. Odpłata, zapłata, wynagrodzenie, odpłata. Czytałem tylko z Nowego Testamentu. W ogóle nie wziąłem starego, bo byśmy utonęli. Ale Bóg cały czas mówi, że On nie pozostaje obojętny wobec czynów naszych dokonanych w naszym życiu. Niech to będzie dla ciebie radość. Amen.